zaczynamy. Mamy dzisiaj do omówienia praktycznie dwa elementy i trzeci taki sprawy, jak bieżący. Pierwsza sprawa to trzymaliśmy kwestię ten dopust dzieci niepełnosprawnych do placówki oświatowej 2013-2014. Ta sytuacja po prostu powtarza się corocznie i chciałbym zapytać, jak to wygląda w tym roku w stosunku do ubiegłego, dwa lata temu. Te dzieci rosną, wychodzą z określonych szkół.
Ale to jedne wychodzą, drugie wchodzą i ilościowe to mniej więcej jest
cały właśnie czas. O to chciałem. Czy to jest pewien konstans?
Raczej tak. To się gdzieś tam waha jeden, dwa w tą, ale raczej...
To jest pewien konstans i właściwie czy rodzice, bo bywały lata w tym zakresie, że rodzice interweniowali, że ktoś tam kogoś nie dowozi, ktoś tam czeka w szkole, ktoś przyjeżdża za wcześnie, a za późno wyjeżdża. Jak to wygląda w tym roku?
Rodzice interweniują co roku, bo zawsze każdemu jest źle, każdy by chciał mieć taksówkę, a no niestety zaczekać chwilę na świetlicy.
Rozumiem.
Ale nie było takich żadnych awantur.
Bo bywały w poprzednich latach i awantury, to znaczy się nie będziemy mówić. Teraz, wyjątkowe, bo to takie no, jak
teraz się rozwiązała sytuacja, ponieważ do naprawy górniczej dzieci jeżdżą tylko do jednego ośrodka. I tu jest chyba
jest
kwestia, bo pracujemy tak samo, ci sami ludzie tak samo, bo tu się każdemu co do minuty nie dogodzi. Tylko nie, w momencie, jeżeli dzieci są odbierane z jednego ośrodka, no to już jest łatwiej.
Czy nie ma takiego czekania dwóch godzin, że tam dziecko...
A to być może ja nie jestem w stanie powiedzieć, bo ja nie znam, to jest około 60 dzieci razem przewożonych, nie? Z tymi naszymi. Ale gdzieś tam musi zaczekać, bo my nie jesteśmy taksówką. Może wziąć rodzic dopłatę do przewozu i wozić sobie sam też dziecko.
Jaka to jest dopłata? Jakiej wysokości?
A nie ma tu?
200
złotych.
200
złotych.
200 złotych i bez względu na to, jak w tej chwili się tam tak. Benzyna się kształtuje mniej więcej na tym samym poziomie. No. 200 złotych to jest 200 kilometrów, przynajmniej jak jest tam 10 litrów na 100.
Różnie to bywa z niepełnosprawnymi, rodzice też często wykorzystują fakt, że dzieci są niepełnosprawne. Bo jeżeli mamy przypadki takie w naszych szkołach, dziecko, matka ma wszelkie dodatki rehabilitacyjne, opiekuńcze na dziecko, prawda? Czyli powinna spełniać wszelkie czynności opiekuńcze w stosunku do dziecka. I jeżeli dziecko ma już około 10 lat, ona nie chce przyjść do szkoły, żeby wysikać to dziecko raz na przerwie, wyjść z nim do toalety, nauczycielki też nie chcą, bo one się za chwilę boją, że będą posądzone o molestowanie, bo to już jest duży chłopczyk. A tu trzeba jednak penisa przytrzymać. To nie jest maleńkie dziecko. I z matką jest problem, bo jej nie pasuje przyjść do szkoły.
Znaczy się, mój punkt widzenia jest taki, że nam się wszystkim troszeczkę w główkę...
Nauczyciel też nie jest od wszystkiego, no przepraszam bardzo.
Począwszy od nauczyciela wychowania fizycznego, przy danym odbiciu z odskoczni, skoku przez skrzynię, musi przeasekurować, złapać, nawet się przewrócić z tym dzieckiem, bo w powietrzu złapał i żeby zamortyzować i tak dalej, to u nas pewne rzeczy media nakręciły w sposób szaleńczy, że u nas się robi tam gdzieś próba jakiegoś molestowania, tego się
no,
robi.
Co tu dochodzi?
Proszę?
Znaczy no tutaj ten chłopczyk jest dość duży i on się też nie chce, żeby mu każdy tego penisa trzymał, bo przepraszam, bo raz jest ta nauczycielka, raz inna, no też trzeba dbać o komfort tego dziecka.
Trochę to doktora molestuje.
No.
Pacjentki w zależności, no bo się przecież tutaj się jeszcze
no ale to przed wejściem.
Ale to jest lekarz, a nie nauczyciel.
Pacjent musi napisać oświadczenie, że wyraża zgodę na badanie, na przepisanie leków, na wszystko musi napisać, że wyraża zgodę na to. Nawet, że go dotknął, to też musi wyrazić zgodę.
Do absurdośmy doszli w tym zakresie, ja sądzę, że spoważniejemy i zmądrzejemy, bo to jest kwestia określonych takich rzutów w skali społeczeństwa co jakiś czas.
Generalnie też rodzice niekiedy wykorzystują to do czego innego, mianowicie idzie, zapisze się do szkoły do na przykład Sosnowca. I takie mieliśmy w tym roku, żeśmy cofali dziecko z Sosnowca, bo dziecko niepełnosprawne z upośledzeniem osobowym powinno być przez nas powiat kierowane, prawda? Sosnowiec ma trochę inaczej, bo to jest miasto powiatowe, więc przyjęli dziecko do szkoły. A my co? Tu wozimy całą ekipę do Będzina. Szkoły się niczym nie różnią. Mało tego, w Będzinie jeszcze dzieci, tej dziewczyny, koleżanki i koledzy ze szkoły byli tutaj podstawowi. Tylko matce, no ktoś, bo matka też taka może niekoniecznie sprawna do końca. Ktoś powiedział, no i no chwała Bogu, udało nam się to dziecko zwekslować i zadowolone, bo, no bo jest w grupie swoich.
Może koleżanki i koledzy razem wsiadają do auta, razem wysiadają.
A my i koszt mniejszy, bo to będzie nie do Sosnowca specjalnie. Żeby to był jeszcze ośrodek typu właśnie jak Dąbrowie Górnicze, to jest zrozumiałe, prawda? Ale jeżeli mamy swoją powiatową szkołę, to trudno dołożyć do Sosnowca. Tym bardziej, że z ustawy jest do najbliższej szkoły.
Jeżeli chodzi o ten temat, Pani Ewa, pytanie?
To znaczy, no nie mamy dokładnej informacji, bo była taka afera, że tam dzieci bardzo długo czekają. Właśnie
wczoraj,
to
w zeszłym roku.
Dlatego o to pytałam, bo to pamiętałam.
Nie, no teraz jest łatwiej to dowieść, czy w jednym ośrodku też łatwiej te zajęcia dla dzieci, bo te dzieci, to też nie jest tak, że te dzieci 2 godziny czekają. Te dzieci, szczególnie umiarkowanym upośledzeniem, które mają tych dodatkowych zajęć rehabilitacyjnych, oni mają strasznie dużo tych zajęć. I jak tutaj się rodzice awanturowali wtedy w ubiegłym roku, że tam czekają 2-3 godziny, rozmawiałam jeszcze z dyrektorką naszej specjalnej, ona mi niemożliwe, żeby tyle czekały. Ponieważ u nas, co mamy też lekkie upośledzenie, to u nas te dzieci mają 7-8 godzin z zajęciami rehabilitacyjnymi i rewalidacyjnymi. To też tak nie jest, tylko jak rodzic no, chciał szybciej, nie? To trzeba by każdy przypadek indywidualnie w szkole zbadać, tak, no ale no, jakoś uruchomimy kolejny przepis. A w tym roku?
Nie ma. Czyli można powiedzieć, że ten temat.
W tym roku to chyba z pięknego ośrodka nie
jest jakby lepiej troszeczkę poprzez to, że jest centrum takie w Dąbrowie i automatycznie większa ilość dzieci jest skupiona w danym ośrodku.
Czyli tak właściwie to mamy większe. Będzin, ta ponad gimnazjalna, Dąbrowa, to te duże i oczywiście nasza specjalna. Tak to jeszcze do tych niedowidzących, niedosłyszących, bo to już są takie pojedyncze dzieci.
To by było w zakresie tej informacji tyle. Chciałbym zapytać teraz o działania gminy zmierzające do podniesienia świadomości ekologicznej mieszkańców.
To mieliście Państwo materiał pewnie.
Był taki materiał, ale to...
Ja nie widziałem tego.
Ja pytam, pierwszy raz jestem, dlatego...
A nie ma doszło?
Wszystko było w materiałach, w teczce, co były materiały podłączone na sesję i tam też były podłączone materiały na komisję.
Ale te działania zmierzające do podniesienia świadomości...
Być może, że czegoś tam nie było właśnie.
Proszę to sprawdzić.
Tylko ta jedna kartka...
A mógłby Pan to sprawdzić? Wszystko to było.
No tylko to było. Na dzisiejszą komisję było to.
To jest to. Jeżeli było, to przecież nie
widzę,
czy wydział dał. Dlaczego by miało nie być?
Materiał, co dotyczyło tych usług tych społecznych, tych pielęgniarskich, które Państwo mieli? To poprzednio było miesiąc temu.
To jest materiał
sesyjny.
Nie ma materiału.
No jak nie ma, no to nie będzie. Przepytamy Panią Burmistrz w zakresie tej technologii.
To a to znaczy, ja nie mam zielonego pojęcia. To znaczy generalnie no, w szkołach robimy, to wiadomo.
strony w szkołach robicie, żeby dziecko się widziało, żeby nie rzucało tam papiery razem, butelki razem, że tak.
Segregacja odpadów.
Segregacja odpadów i tak dalej. Natomiast nie możemy w sumie dojść do tego, że spółdzielnia mieszkaniowa jest, stoją pojemniki, do jednego tam wrzucają papiery, butelki, to się owo, do drugiego całość, a później przyjeżdża Alba, zabiera to wszystko razem, wrzuca do środka razem. Po co to?
Ale potem sobie jeszcze segregują i im jest łatwiej.
Proszę?
Bo to są jakby wyselekcjonowane różne typy, ale czystych odpadów. Tak.
Powiem szczerze,
ja przynajmniej wyję, nie wiem jak pan przewodniczący.
Nie. Ja tutaj powiem uczciwie, że na końcu to się wszystko zbiera do...
Ale potem idzie do segregacji.
Ale jaki tutaj z segregacji, jak to wszystko zmieszają z tymi...
Ale te odpady nie są zmieszane na stałe. Potem idą do segregowania, z tego co ja wiem. Natomiast są, czy nie jest tak, jak masz to wszystko w pojemniku, to tego już nie da segregować.
W momencie, kiedy zabierają, to zabierają wszystko razem.
Tak, razem ale to potem zostało. Gdzieś to idzie na taśmę.
Nie do końca się zgodzę, obserwuję to na osiedlu i jestem pełen podziwu dla Alby. No. Poprzednio, gdy nie były, to znaczy, gdy była taka segregacja taka szczątkowa, że mieliśmy te trzy pojemniki, to rzeczywiście tak się działo, że przyjeżdżał samochód, ładowano wszystko i zabierano. Ale w tej chwili to widzę te samochody z Alży, które przejeżdżają i autentycznie jednego dnia potrafi przejechać dwa czy trzy i biorą. Albo biorą same plastiki, albo biorą sam ten papier i autentycznie to jest bardzo solidnie.
Ja uważam, że to jest kwestia po prostu ich finansów. Jak im się bardziej opłaca?
Jeżeli doktor tak mówi i podejrzał tych wybierających, to może
tak, możemy się
z tego cieszyć, bo...
To znaczy, słuchajcie, to są dwie różne rzeczy. Myśmy na Komisji Rozwoju chyba nawet zadałam takie pytanie, bo też mieszkańcy do mnie. Po co mamy segregować śmieci, jeżeli przyjeżdża jeden wóz i wszystko jest wrzucane? Podobnież i mają jakieś tam swoje techniki, tak jak pani burmistrz mówi, idzie to na taśmę, segregują. U mnie na przykład te plastiki zbierają osobno, to widzę, że samochód podjeżdża. Ale słuchajcie, to jak Alba to zbiera, to jest inaczej, bo też ja teraz już drugi tydzień interweluję, z panem tutaj z urzędu rozmawiam. Alba zbiera to, co jest w pojemnikach, to, co jest obok śmietników, co ludzie rzucają, różne worki, Alba tego nie zbiera. Tu jest problem, bo jak przeszłam po osiedlu Nowotki, to naprawdę przy wielu śmietnikach jest z boku drugie śmietnisko, bym tak nazwała. I tu trzeba by się zastanowić, bo na początku był taki boom, jest nowa ustawa, to wszystko segregujemy, robimy i to bardzo fajnie działało. Wszystkie śmietniki były pozamykane. Ja widziałam, jak ludzie wrzucali sobie tu, tam. Teraz jak gdyby to troszkę te emocje opadły. Ja bym tu wjechała nie tylko do szkół, bo nie zawsze dziecko przekaże, że tam coś robili, akurat z dziećmi jest okej. Tylko bym z jakąś taką kampanią przez Echo Czeladzi weszła po raz któryś. Przy segregacji, to było robione, tam przecież w tym Echo Czeladzi to było cały czas, nie wiem, od lutego czy od marca, bo myśmy jako Komisja Rozwoju to też rozpatrywali. Nie, ale teraz znowu by się przydało coś, bo widzę, że ludzie tak idą, rzucą, rozwalą. No troszkę to tak jest teraz nie za fajnie.
Nie są to ludzie, którzy przyjeżdżają z Polikami z Biłgoraja, Lublina, tam to znaczy gdziekolwiek. Tylko to są ludzie z sąsiedniego bloku, z takiego czy innego. No to wiadomo.
Teraz to właśnie już nie wiadomo, pani Marianie. No teraz na szkolnej tam jeden, trzy worki leżą. Tu pan z urzędu powiedział, że to nawet nie śmieci, tylko jakieś budowlane rzeczy w takich workach specjalnych. Ludzie nie wiedzą, nie, ale czasami jak się zastanowić, wyrzucają.
Ale każdy, który robi remont, to powinien się dowiedzieć u administratora, jeżeli nie potrafi wejść na stronę internetową. Wiadomo, że...
No właśnie, ja nie wiem, czy to ludzie wiedzą. Czy to ludzie wiedzą. O tych wielogabarytach wiedzą i tak wywalą. No czasami idę, widzę, jak babcia położy worek przed śmietnikiem i tyle. Teraz już powiem szczerze, że dobrze te śmietniki były zamknięte, wszystkie zamki w większości popsute. Bo ktoś jak zapomniał klucza, to położył gdzie obok śmietnika. Teraz to jest wyciągane i wrzucają. Myślę, że już nie ma takich ludzi, którzy gdzieś tam przywożą z Grodzica, nam podrzucają
śmieci
do rodziny. To się skończyło.
Nie są.
Ale tu by trzeba było tak opracować parę takich rzeczy właśnie, jak się ma remont, jak zrobić, co, jak. Jeszcze no, ludzi trzeba po prostu uczyć, to dorosłych ludzi.
Cały czas.
Dokładnie.
Znaczy w temacie, skoro tu powiedzieliśmy o tych śmietnikach, to ja to połączę z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy, który jest tu materiałem na sesję. W sprawie dokarmiania bezdomnych kotów miałem interpelację w ubiegłym roku. Nie było mnie wtedy na sesji, czytałem.
Tak,
nie,
tak, tak.
Pan Marek,
czytałem.
Z podrynku czy z bloków?
Z bloku.
No, drugie jest pod rynkiem na Walnej, skupisko kotów.
No, szpitalna 24. Tam jest grupa mieszkańców, to jest około 40 mieszkańców razem z rodzinami, no to jest ponad setka ludzi. To są, można powiedzieć, że to jest fan klub kotów. Oni te koty dokarmiają z własnych pieniędzy, sami karmę kupują, sami zawożą te koty do sterylizacji. Gdy jest kot chory, sami dowożą do weterynarza, finansują leczenie kotów. Te koty, które się da, oni są w stanie udomowić i część z nich te koty zabrała do siebie do domu. No i była taka kwestia, że właśnie w śmietniku przy ulicy Szpitalnej 24 była zrobiona przed paru laty półka, na którą wysypywano pożywienie w okresie zimowym dla tych kotów.
To jest nasze, czy to jest spółdzielcze?
Nie, to jest nasze.
To jest nasze.
Tak, tak. To jest dokładnie CTBS-u. I oni dokarmiali te koty w tym miejscu. Te koty były przyzwyczajone, wchodziły do tego śmietnika. Od momentu, kiedy miała wejść ta ustawa śmieciowa, śmietnik został cały dokładnie drobną siatką okratowany i w tej chwili te zwierzęta nie mają szans wejść do tego śmietnika. Tłumaczy się to tym, że te koty tam brudzą, śmiecą. No kot nie naprówi.
Coś to było, chyba pan przewodniczący, nie pamiętam. To jakąś odpowiedź tam była z tego CTBS.
Kot się tam nie załatwi, bo nawet ci z tego fanklubu kociego dawali ekspertyzę z Uniwersytetu Śląskiego, bo mieli odpowiedzi, że kot pozostawia odchody w śmietniku, więc wykazali naukowo, że kot robi tylko tam, gdzie może to potem zagrzebać. Także może tak w humorystycznej formie powiem, ale mówimy w tym programie o tym, że gmina zapewnia tutaj między innymi sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami, że będzie wydawać karmę dla tych zwierząt, są przeznaczone na to środki. Tylko pytanie, gdzie ci ludzie mają te zwierzęta karmić? Na klatkach schodowych nie mogą, bo sąsiadom to niektórym przeszkadza. W tym śmietniku, gdzie to robili do tej pory, no nie wolno im, bo śmietnik jest okratowany. A oni prosili o wycięcie nad murkiem dosłownie kwadratu o tam powiedzmy 20 na 20 cm, żeby ten kot mógł wskoczyć na ten murek, wejść do środka, zjeść sobie i wyjść.
Najlepiej byłoby bezpośrednio z CTBS-em. Ja to jeszcze powiem, bo
wtedy pan przewodniczący. Mam odpowiedź. Tutejszy urząd wystąpił z pismem do zarządcy wspólnoty mieszkaniowej przy ulicy Szpitalnej 24 z prośbą o ustosunkowanie się do prośby mieszkańców. Czarnackie Towarzystwo Budownictwa Społecznego poinformowało, że jako zarządca wspólnoty
Dzień dobry.
Nie wyraża zgody na wyznaczenie miejsca w boksie śmietnikowym przeznaczonego na dokarmienie kotów. Boksy zostały wyremontowane w związku z nowymi zasadami gospodarowania odpadami komunalnymi i wyposażone w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych. Dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadania i systemu rozliczeń boksy śmietnikowe zostały zamknięte. Decyzja ta została podjęta wspólnie z Czarnacką Spółdzielnią Mieszkaniową, która partycypowała w kosztach remontu wyżej wymienionego boksu. I ponawiam pytanie, gdzie ci ludzie mogą karmić koty? Szczęście, że zima jest taka, że nie ma śniegu, nie ma takich mrozu. No ale gdzie te koty dokarmić?
Przepraszam bardzo, a dlaczego na boksach śmietnikowych?
Bo ci tam, ludzie dokarmiali te koty kilkunastu lat. Specjalnie wtedy ZBK zrobiło specjalną półeczkę betonową w śmietniku, na której mogli te koty dokarmiać. I oni to robili przez wiele, wiele lat.
Każdy dokarmia koty tam, gdzie jest taka potrzeba, czyli prywatni właściciele u siebie, niektórzy w parkach, w śmietnikach. Śmietnik nie jest miejsce na, nie jest miejscem na dokarmienie kotów. Można w piwnicach, jeżeli ktoś ma własną piwnicę i sobie tam wyrazi zgodę, znaczy zdecyduje się. Nie będziemy w śmietnikach. Gdzie mają dokarmiać? Tam, gdzie koty żyją.
Te koty się przyzwyczaiły do tego. One od wielu lat tam.
No może się przyzwyczaiły, ale to nie jest koniecznie, żeby koty roznosiły jeszcze z boksów świetnikowych. Może do dzisiaj się tego nie zdarzało, bo pewne rzeczy się działy w naszym mieście nie tylko. Zawsze tak było, a dzisiaj tak nie jest w wielu kwestiach i w wielu sprawach. Także mogą, oni dokarmiają je w przestrzeni publicznej, tak? No bo nie u siebie. Bo rozumiem,
no
że
nie mogą, na klatkach nie mogą.
No mogą, jeżeli ktoś ma mieszkanie wykupione, ma wykupione mieszkanie z piwnicą, to może koty wpuszczać do piwnicy swojej, bo to nie przeszkadza. Zresztą są takie akcje, prosi się też wielu właścicieli różnych domów, żeby koty przechowywali, dokarmiali we własnych piwnicach. Ktoś
no,
wykupił mieszkanie,
może jest to obowiązkiem gminy.
Co jest obowiązkiem gminy?
No zapewnić opiekę tym kotom.
Radnemu o to, że tutaj dajemy program, gdzie obligujemy, gdzie się zobowiązujemy do tego, że je dokarmiamy.
Zapewnienie,
a tu jest kwestia mieszkańców.
No tak, ale domy, zwierzę bezdomne nie ma. Przepraszam bardzo, zwierzę bezdomne nie ma miejsca, bo jest bezdomne, czyli nie mieszka w jednym miejscu. Także można je dokarmiać wszędzie. To są zwierzęta bezdomne, a nie zwierzęta mieszkające w śmietnikach. Czy w tych boksach śmietnikowych.
Czyli tym kilkudziesięciu osobom trzeba odpowiedzieć, że mogą dokarmiać wszędzie, tak?
No ale rzeczywiście. Jeżeli jest taka potrzeba, to zrobimy odrębne miejsca, które będą do dokarmiania, ale nie w śmietnikach.
O wyznaczenie takich miejsc.
Panie radny, myślę, że to jest też jakby lekka przesada, bo zależy kto gdzie mieszka. Ja koty dokarmiam, bo nie mieszkam w... Koty zawsze idą tam, gdzie mają jedzenie. Jeżeli ktoś wyrzucał do śmietnika, to się przyzwyczajają i chodzą do śmietnika. Jeżeli jest jakieś inne miejsce, to trzeba to miejsce stworzyć. Być może, jeżeli jest ten problem, to takie miejsce stworzymy. Natomiast nie będziemy angażować w to jeszcze zarządców śmietników, czyli zarządców wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni, żeby, że tak powiem, dla kotów otwierały te, bo jedni mają pretensje, że boksy śmietnikowe są niezamknięte, więc tam się coś dzieje, inni mają, być może trzeba takie miejsca wyznaczyć, ale nie będą to miejsca śmietnikowe.
To ja w imieniu mieszkańców bym prosił o wyznaczenie takich miejsc. Bo tym ludziom naprawdę o to chodzi. Panie burmistrzu, oni mają taką teczkę pism, które piszą już od ubiegłego roku. Od poprzedniego sezonu zimowego, kiedy ten śmietnik okratowali. I mają naprawdę.
Czyli to jest kwestia jednego. Mieszkańcy tyle napisali, kwestia jest jednego śmietnika, tak?
Przeróżne odpowiedzi.
Jednego śmietnika, bo tam akurat tylko tam ci mieszkańcy
no,
karmią.
No zawsze tu karmi te zwierzęta od 15 lat. No,
pytanie też, gdzie karmić ptaszki, tak? Ponieważ to są zwierzęta dziko, wolno żyjące. Ja znam też ten problem, po prostu ci mieszkańcy, tak mi się wydaje, o których pan radny mówi, to oni te koty karmią cały rok, a nie tylko zimą. Koty im się rozmnożyły, jest ich coraz więcej i nagle się zrobił problem. A koty się dokarmią tylko w tym czasie, kiedy są naprawdę ciężkie warunki. Latem się kotów nie dokarmia. Niestety to jest tak, że takie są zasady też. Nie jest to tak, że mamy wszystkie koty, które wszystkimi się kotami zaopiekować latem, kiedy one już dorosną. No to jest tak jak w życiu, tak? Niektóre koty przeżywają, niektóre nie. Chodzi o to, żeby młode koty nie były głodne, żeby ich nie było za dużo. No nie mamy, jak ich jest za dużo, to przecież nie, kotów się nie pozbywamy, tak? Kwestia jest tylko tego, żeby je, żeby sterylizować, żeby mioty jednak no, likwidować, jakieś świeże mioty, żeby ku nie było. I my dopiero jakby zaczynamy ten program. No też się dziwię, bo rzeczywiście przez co najmniej 2 lata mówimy o kotach, tak? Bo też panie były wcześniej. Natomiast wcześniej takiego problemu nie pamiętam. Być może, że było ich troszkę mniej. I te osoby, które są takimi społecznymi opiekunami, po prostu jakoś tam dawały jeszcze radę. Ale przez przekarmianie spowodowały wzrost populacji w tym miejscu, bo to jest tylko te parę miejsc, ten jeden przy śmietnikach, tak? Nie ma problemu z dzikim kotem w okolicach zabudowy jednorodzinnej, bo tam wszyscy wiedzą, co mają robić. Jest zima, to otwierają okienka w piwnicy, puszczają koty, karmią je. A te osoby, o których Państwo mówicie, są z tej wielomieszkaniówki. To też rozumiem, bo to jest ten problem kilku miejsc. Ale zobaczymy, dobrze, my wyznaczymy takie miejsce, które będzie do karmienia i nie będzie boksem, ale żeby dokarmić, to trzeba potem po kocie posprzątać, tak? Bo jak nie doje, to no to jest miejsce, które po prostu musi być takim karmikiem.
Nie, nie, to jest
dokładnie chodzi o który jeszcze?
Podstawowe.
24. Czy jeszcze jakieś inne miejsca, pan mieszkańcy mają
nie,
jeszcze?
To, no. To jest pan grup osób, które dokarmiają koty. Te koty dokarmiają od 20 lat. Wszystko było dobre do momentu, dopóki nie został urodzony dodatkowo śmietnik czy taką siateczką, gdzie
to przez którą kot nie przejdzie. No.
I kot nie przejdzie. I to nie są jakieś resztki jedzenia, tylko to są takie właśnie te produkty, które są specjalnie dla kotów. Te osoby to kupują, wystawiają na tą półeczkę betonową. Kot się wcale nie załatwia w tym miejscu, gdzie je, tylko idzie, musi tam później tam to wszystko zagrzewać i tak dalej. Także to nie jest zupełnie prawda. Sprawa jest podstawowa. Ci ludzie nie chcieli robić czegoś, że wytną w tej siatce 20-centymetrową średnicę czy 15-centymetrową, żeby te koty dalej mogły chodzić, tylko po prostu rozpoczęli pisać do urzędu.
Gdzieś mieszkają, piwnice mają, przecież każdy lokator, nawet każdy właściciel ma piwnicę, każdy najemca ma piwnicę, każdy dostaje.
Taki po prostu zespół do
tak może być każde miejsce, to może być własna piwnica.
Efektu. No ale no skoro nie ma, no to przecież nic na to zrobimy. Ale Państwa przewodniczący.
Natomiast trzeba trzymać, nam zrobimy półeczkę może. Gdzieś tam inną z naszym, tak jak dla ptaszków, tak, czyli dalej, bo dalej to propagujemy. W tym roku akurat rzeczywiście nie prosimy, ale zawsze nawołujemy, żeby otwierać okienka piwnicy, to znaczy na śmietniku, tym wysypisku gdzie, z pojemnikami, gdzie wszyscy korzystają, to tak, ale w swojej piwnicy to nie społeczny opiekun. Także no przepraszam bardzo.
To znaczy może nie do końca, tak też nie można mówić. Dlaczego? Dlatego, że w bloku mieszkają różni ludzie. Jedni są w tym fan klubie, inni są przeciwko kotom. Jeżeli po prostu koty po prostu tam zaczną wchodzić do jednej piwnicy, to ci, którzy są jakby przeciwnikami, nie życzą sobie, żeby do tej piwnicy.
Nie, ale one nie muszą, bo swoją piwnicę się zamyka od korytarza i uchyla okienko. Także kot nie przeszkadza sąsiadowi, a jeżeli jeszcze pan radny mówi, że kot nie załatwia się tam, gdzie je, no to czyściutko kotek się grzeje przy tam rurkach i...
Mają naukowe poświadczenie, że się nie załatwia tam, gdzie je.
No, to jest też tutaj w tych ocenach z uniwersytetu, jedna pani docent, druga doktor, trzecia i tak. Przechodzimy jeszcze do spraw takich. Jeszcze chcesz pani przemieszczenie. Przechodzimy do, bo mówiliśmy o tych psach i kotach i tym schronisku. Akurat nam się udało w ostatnim czasie, w ostatnich tam 6 miesiącach pokazać dużą ilość takich materiałów. Natomiast jak wygląda na dzień dzisiejszy sprawa uregulowania po prostu z naszej strony finansowo po prostu tych opłat na przyjęcie tych schronisku w Sosnowcu? To jest jedna sprawa i tak jest?
Nie. Schronisko w Sosnowcu jest schroniskiem sosnowieckim. My w ogóle z nimi nie współpracujemy, ponieważ na podstawie przetargu ogłoszonego zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych mamy firmę wyłonioną, która odbiera od nas zwierzęta bezdomne i umieszcza w takim schronisku, z jakim współpracuje. Ma z nim podpisane umowy. Także Sosnowiec nawet by nie wziął od nas żadnego zwierzęcia, ponieważ działa to wyłącznie na umowę. Sosnowiec ma swoje umowy podpisane, nie wiem z kim, czy...
My oddajemy nasze psy i koty, oddajemy tutaj na Dąbrówce Małej.
Nie. Przetarg wygrała firma Zawiercia, a pieski oddajemy najprawdopodobniej, tak mi się wydaje teraz, o ile dobrze pamiętam, do Cieszyna.
W tych materiałach
sosyjnych jest przepis. Gdyby Sosnowiec od nas chciał, to by przystąpił do naszego przetargu i odbierał nasze pieski, bo taka jest, my nie możemy tego robić inaczej. Takie są przepisy i my się z nikim ani nie możemy porozumieć, ani ja nawet nie wiem, jakie schronisko działa w Sosnowcu, czy tak jak Izba Wytrzeźwień. Wydaje mi się, że jest prywatny, bo chyba nie jest jednostką organizacyjną gminy. No, także gdyby chcieli, to by przystąpili do naszego przetargu, mielibyśmy bliżej, ale nie chcieli.
Te duże miasta okoliczne tutaj u nas, to one ledwie są w stanie utworzyć.
Nie wiem, może pan rady nie pamięta, bo myśmy w 2011 roku podjęli próbę zorganizowanie czy nawet wybudowanie własnego schroniska. Rozmawialiśmy z okolicznymi gminami i dalej, nawet rozpytywaliśmy tutaj aż pod Jędrzejów różne gminy, czy miałyby takie możliwości, choćby terenowe, tak? Bo to jednak jest szczekanie, więc to musi być troszeczkę oddalone od mieszkaniówki. No, ale nam się to nie dało, żadna gmina, wszystkie jesteśmy na Węgrzech. Beton zrobił remont swojego schroniska, poszerzył, ale ma tylko dla swoich. Także
Katowice i też dla swoich.
W powiecie będzińskim nie ma ani jednego. Rozmawialiśmy chyba z psarami, z bobrownikami, bo być może tam byłoby, bo byśmy się wszyscy złożyli i byśmy być może nawet próbowali budować schronisko, ale w sumie nie było takich terenów, i jak nie było terenów, to potem nikt nie był zainteresowany.
To znaczy tutaj dla mnie jest sprawa ważniejsza to, że zmieniło się, bo kiedyś, nie wiem, 2 lata temu, albo rok temu mieliśmy to, jeżeli jest na przykład zostanie potrącony przez samochód, to czekał, aż weterynarz przyjdzie z Zawiercia, a teraz ta opieka całodobowa jest z Będzina, także ta pomoc dla tego psa jest lepsza. Także wydaje mi się, że to jest takie bardzo pozytywne. A czy my tego pieska zawieziemy do Cieszyna, czy tu to...
Ale od razu mówię, że to nie jest nasza zasługa i tu się wcale nie przyznaję do tego, dlatego że kto przystępuje do przetargu i wygrywa, ten tę usługę te usługi realizuje. No, na szczęście udało się, że ktoś widział interes w tym z Będzina, że przystąpił do tego przetargu i że po prostu tę usługę chce dla nas wykonać, bo gdyby nie chciał mi żaden z weterynarzy okolicznych, i byłby to weterynarz z Zawiercia, nie wiem, Jędrzejowa albo Warszawy, no to mielibyśmy inną sytuację. Tak. Także to jakby tutaj niestety sprawa poważna, ale decyduje rynek, bo takie są inne przepisy.
Miasto, co my możemy w tym zakresie zrobić? Drzewo rośnie rok po roku, naraz gdzieś przylatuje jakaś firma i rozpoczyna pogłacanie tych drzew. Zostają kuty. Sądzę, że to nie może być tak, jak mówiła radna przewodnicząca tam Rady Nadzorczej, że mają certyfikaty, mają to, mają uprawnienia i tak dalej. No wszystko mają, a z drzew zrobili to, co zrobili. W związku z tym to nie może być tak, że po prostu po takim w skali miasta, po takim po prostu skręceniu tych drzew, zostawek i dwa. Mówimy też również o przyrodzie. To, co, o czym mówiłem. Koło mnie akurat stoi po prostu jarzębina, która przez całe lata dla tych ptaków, dla tych kawek, gawronów, szpaków i połowy jeszcze czego, była karmikiem całą zimę. I kiedy to wszystko na zimę zostało, przyjeżdża firma, z tego drzewa po prostu robi parę konarów, na których po prostu te kilogramy, czy dziesiątki kilogramy, czy kilkanaście kilogramów tej jarzębiny to zostaje po prostu zniszczone. To jest tak, z jednej strony, że w szkole wkładacie do głów dzieciom, że trzeba ekologicznie, że trzeba zgodnie z przyrodą, że trzeba po prostu dbać o ptaki, psy, koty i wszystko inne, a przyjeżdża firma, gołoci to wszystko i sprawa się zamyka. Nikt na to nie potrafi w jakiś sposób
Ale ja panu radnemu bardzo rzeczowo. Ja panu radnemu bardzo rzeczowo odpowiem. W każdym mieście, tak i w naszym, są dwie kategorie ludzi. Jedni chroniliby każde drzewo, szczególnie jak nie mają go pod oknem. Ja do tych też należę, nawet jak mam pod oknem. Natomiast drugim przeszkadza, bo zacienia, bo korzenie, bo to często jest prawda, bo liście trzeba grabić. Tak i dotyczy to zarówno drzew, które są w tej przestrzeni publicznej, jak i prywatnej, a po prywatnej myślę o zarówno działkach z budownictwem jednorodzinnym, jak i wielorodzinnym, bo to wspólnoty można powiedzieć, czy spółdzielnia to jest własność prywatna, jak i na terenie przedsiębiorstw. Ja już miałam takich dwóch obywateli, których akurat mnie nie było. Jeden wszedł i powiedział, że mi zrobi tak, bo wycinam drzewa, wycinam, przycinam, a drugi tak, dlatego że nie wycinam i nie przycinam. Odsyłam do pani Iwonki, wprost były to drzewa karalne. Obaj panowie to nie byli razem, tak, tylko w jakimś odstępie czasu byli naprawdę okropnie źli. Bo gdzieś ktoś tam przycina. No. Teraz wyjaśniam tak. Nie ma czegoś takiego jak firma, czy ona robi, czy nie robi. Każde drzewo musi być wycięte, chyba że robi to nielegalnie. Pan radny Rajca już ćwiczy tego, już do starosty napisał, nie wiem jak tam się sprawa toczy. Każda wycinka, przycinka musi być, drastyczna przycinka, tak? Musi być, na nią musi być zgoda organu. Jeżeli drzewo rośnie na takie, które wymaga interwencji według jego właściciela, na terenie pozagminnym, to decyzję wydaje burmistrz. Jeżeli na terenie Skarbu Państwa, nawet tam w dzierżawie wieczystej gminy lub na terenie samej gminy, czyli we własności takiej księgowo-wieczystym, gdzie księga wieczysta, to wydaje starosta. Taka decyzja jest zawsze obwarowana różnymi warunkami. Po pierwsze, jeżeli drzewo nie jest wycinane z powodów jego złego stanu zdrowia, zagrożenia dla ludzi, budynków, no to nie ma za niego opłaty, wycina się takie drzewo, tak? Szczególnie nie ma opłaty, ale nawet jak drzewo jest zdrowe, ale z jakichś powodów, nie wiem, budowlanych czy innych, wycina się działki, to dla osoby fizycznej w ogóle nie ma płatności ani nakazów nasadzenia. W innym przypadku nakazuje się nasadzić, jak się nie nasadzi, to są kary. Zresztą przygotowujemy artykuł do echa tego lutowego, także będzie to takie wyjaśnienie też i dla mieszkańców, co się kiedy dzieje. I teraz jest tak, nie można robić czego się chce z takim drzewem. I za to są kary. Jeżeli się drzewo tak obetnie, że ono tam nie, że się nie odnowi, zmieni mu się koronę, no to za to są kary. To są te kary w tych decyzjach wyliczone, bo jest tak, za wycięcie drzewa no można odstąpić od jakiejś tam opłaty, za zniszczenie drzewa, nie dotyczy tylko drzewa, dotyczy krzewów, trawników i opłaty funkcjonują. Jeśli, tak jak panowie mówicie, te drzewa, które były te w spółdzielni, którymi tam się zajął pan radny Rajca, zostały w jakiś sposób niezgodne z ustawą poobcinane, to na pewno ta firma lub właściciel, który na to pozwolił, zapłacił za to i to bardzo dużo pieniędzy. Za zniszczenie drzewa to jest trzykrotność kary, trzykrotność opłaty za wycięcie. To już jest bardzo dużo. Dąb, 1 cm obwodu dębu w pniu na wysokości 1,30 m kosztuje prawie 600 zł. Inne drzewa, to pole polskie, te, które nie są tam, nie te włoskie, to jest gdzieś jakieś 60 kilka złotych, jeżeli dobrze pamiętam, to są najtańsze. Za centymetr obwodu. Prawdą jest, że być może nie zawsze jest kontrola, nie zawsze jest jakieś doniesienie, że coś tam się stało. Myślę, że żadna firma nie obroni się przed karą, jeśli drzewa nie były kształtowane i tak jak mówi pan radny, drzewa, które miały powyżej 10 lat, zostały przycięte im czubki, to nie chce być w skórze tej firmy.
Pani burmistrz, nie czubki. Dosłownie w połowie te drzewa zostały obcięte. No. Łącznie z sosną. Proszę wyobrazić sobie piękną 25-letnią sosnę,
taka
która
firma
jest obcięta w połówce. No przecież zrozumiałbym jeszcze obciąć jej gałęzie po bokach, jeżeli komuś przeszkadzało, a zostawić czubek.
Nie, ja to rozumiem.
Czubek sięga już ponad blok, bo to stare drzewo.
Mnie się zawsze serce kraje, ponieważ dla mnie korona drzewa to jest korona drzewa, ale trzeba też zrozumieć, że czasami to są jakieś, nie wiem, obumarłe, suche, coś się tam robi, natomiast w tym wypadku to myślę, że to jest karygodne i nie pozostawi tego starosta w taki sam sposób, a firma nie będzie mogła już wykonywać swojej usługi, takich usług.
Jeszcze w tym temacie, nie było chyba nigdy w Czeladzi takiej masowej przycinki tych drzew, jak to w tej chwili się działo na terenach spółdzielni. Bo jeżeli przycinano, to zdarzało się, że tam jakieś pojedyncze drzewo było przycięte.
Nie, panie radny, niech pan zobaczy, jak to nie było masowe.
No, ale to jest
nie wiem, to pole, które to są akurat polskie, bo to pola też ma jednak opłatę, bo to pole to są to są wielkie niszczycielki. I to pola ponad 20-letnia, to można powiedzieć, że już rozwala chodniki i inne, ale to ona też jest chroniona ustawą. Oprócz tych gatunków niepolskich, tak, czyli tam te włoskie różne, one są bardzo bardziej kruche. Natomiast pan Rady może nie pamięta, ale to ja też, ja śledzę te, mam nawet całą dokumentację, kiedy, jak były drzewa przycinane w spółdzielni na osiedlu Dziekana. Po prostu są bardzo opitolone, kiedy były, ale z drugiej strony jest tak, i biorę też pod uwagę to, że one jak się odbiją, to nie jest już to samo drzewo, no ale trochę zieleni jest, że są takie drzewa, które już na tyle były kształtowane, że jak im te konary nawet jakieś tam odrosły, czasami to są takie, jak wierzby wyglądają, płaczące, że ta zieleń jest. Tylko że tak naprawdę, jeśli chodzi o iglaki, to wiadomo, że tam się nie podcina tylko gałązek, tak? Tylko się połowę drzewa ścięło. Natomiast jeśli chodzi o drzewa liściaste, to często to jest też tak, że to są po prostu gdzieś tam przecinane po raz któryś, bo najpierw były ukształtowane, a potem 10 lat nic nie robione i znowu są wypitolone, tak przepraszam za słowo, takiego uszyła. Proszę?
Natomiast, moje pierwszy raz.
Natomiast no, na pewno nie, bo już szczególnie iglaki, niezależnie wszystkie są chronione i te i świerki, i sosny, i cyprysy, można je kształtować, wszystkie te drzewa, rzeczywiście, podcinać je nawet, ale tylko do okresu 10 lat. Potem się już im normalnie robi przycinkę pielęgnacyjną. Także to jest po prostu karygodne, co zostało zrobione.
W tym tygodniu ma być wizja lokalna, bo śledzę tą sprawę na bieżąco, no i potem mają zapaść decyzję. W rozmowie ze starostwem w ogóle byli zbulwersowani, że na terenie miasta do czegoś takiego doszło. Podkreślili stanowisko pani burmistrz, że pani burmistrz broni w tym mieście każdego drzewa i jeżeli są jakieś prośby o wycięcie, to naprawdę w Czeladzi jest trudno wyciąć drzewo,
ale to,
bo pani burmistrz broni
drzewo.
Tak,
to
tak usłyszałem.
Ale to prawda.
Starostwie, tak
to prawda,
była,
bo to jest moja, bo to jest moja misja od lat, bo wydaje mi się, że drzewo no powinno być drzewem, nie powinno się, mówię, oprócz przepisów, tak, że samo to, że drzewo ma liście, jeżeli je trzeba sprzątać, to nie jest wadą tego drzewa, bo to jest nawet jego zaletą. Kiedyś ściółka po prostu chroniła inne zwierzęta, które były na trawie. Dzisiaj no, nie wyobrażam sobie też, mamy pogoda, jest parki wysprzątane, liście pozbierane, ponieważ dzisiaj zalegające mokre liście, to wydaje się, że to jest nieporządek. Choć normalnie w naturze to one powinny zalegać. Powinno się je zbierać być może dopiero wiosną. Tak? One zresztą tworzyły kiedyś, przez to tworzyła się ściółka na nich. No ale mamy parki, chcemy, żeby ta trawa była jakaś zielona zaraz wiosną, żebyśmy nie patrzyli na jakieś gnijące liście i dlatego sprzątamy, ale no bo taka jest też specyfika miasta. Wszystkiego się nie da utrzymać tak w naturze. Natomiast no to, z tego co wiem, to nie była to nasza decyzja. Czy nie wydawaliśmy, miasto nie wydawało takiej decyzji dotyczącej wycinki tych drzew, bo one chyba nie są na terenie spółdzielczym nawet. No chyba, że było całkiem nielegalne. No, muszę powiedzieć, że to już jakby od tej naszej ostatniej sesji to było parę takich spraw, już nie drążyłam, ale myśmy nie wytamali tej decyzji.
Wszystko w tym zakresie, tak. Jeszcze jakieś